Często się zdarza, że na przykład w miejscu, gdzie jakieś ptaki mają swoje gniazda, leżą pod tymi gniazdami na przykład roztrzaskane o beton małe takie gołe pisklaki.
Jeżeli faktycznie są to pisklaki, nie są opierzone albo to opierzenie jest bardzo skąpe, to faktycznie rodzice mogli się pozbyć nadmiaru piskląt z powodu niedostatecznej ilości pożywienia w środowisku. No i wolą pozbyć się jednego czy dwóch pisklaków, żeby wychować czy odchować jedno czy dwa zdrowe, no bo zdają sobie sprawę z tego, że po prostu tego pokarmu nie będzie aż tyle, żeby odchować liczny lęk. No i tutaj to są jakby te czynniki środowiskowe. Może być też taka sytuacja, że gniazdo po prostu jest źle skonstruowane, no i jest zbudowane przez niedoświadczonych rodziców, no i takie pisklaki też w ten sposób mogą po prostu z tego gniazda wypaść. No, gniazdo może też być zrabowane przez inny, większy gatunek, no wtedy któreś z piskląt może wypaść, lub też inne ptaki, silniejsze, większe, które mają chęć na przykład na budkę lęgową czy dziuplę, mogą przegonić po prostu mniejszy czy słabszy gatunek. No i wtedy także te pisklęta są wyrzucane z gniazd.
Czy ta strategia obejmuje, nie wiem, najsłabsze osobniki?
Zazwyczaj obejmuje najsłabsze i najmniejsze osobniki. Zazwyczaj są to osobniki, które wylęgły się po prostu z ostatnich złożonych jaj, ponieważ samice ptaków wznoszą jedno jajo na dobę lub jedno jajo na dwa dni, no więc jakby jest to logiczne, że to ostatnie pisklę jest najsłabsze i najmniejsze i ma najmniejsze szanse na przetrwanie. Natomiast faktycznie jest też tak, że pisklęta, czy też podloty, bo to nie są już pisklęta, tylko podloty opuszczają gniazda, ponieważ jest to faktycznie strategia rozrodcza ptaków. To są ptaki, które nie potrafią jeszcze latać, ale rodzice je na ziemi dokarmiają, także te podloty chowają się w krzakach, gdzieś na gałęziach i często niestety są znajdowane przez ludzi. I takie podloty należy zostawiać w naturze. Jeżeli w pobliżu kręcą się koty, to takiego podlota należy umieścić w krzakach czy gdzieś na gałęzi w pobliżu około 50 metrów od miejsca znalezienia. Rodzice bez problemu takiego podlota znajdą i się nim zajmą. I zrobią to lepiej niż człowiek.
W tym roku, takim znaczącym, kiedy jest pandemia i przez długi czas byliśmy zamknięci w domu, czy w ogrodzie botanicznym, w ptasim azylu, w którym pracujesz, zdarzały się znowu tego typu interwencje, że ktoś przynosił ptaka?
Tak, zdarzają się cały czas takie interwencje, ale z poprzednim rokiem jest to dużo mniejsza liczba tych zwierząt przynoszonych, co mnie oczywiście bardzo cieszy, no bo to jest większa szansa na to, że ptaki zostaną po prostu w prawidłowy sposób odchowane przez rodziców i to jest dla nich większa szansa na to, że w przyszłym dorosłym życiu sobie po prostu poradzą.
Jesteśmy teraz w ogrodzie botanicznym. Słychać atmosferę.
Tak, ptaki śpiewają.
Czas pandemii spowodował, że zwierzęta inaczej się zaczęły zachowywać. Widziałaś tutaj na terenie ogrodu, no bo było mniej zwiedzających, że ten ogród się stał taki trochę dziki.
To na pewno. Nawet ptaki w azylu lepiej znosiły ten czas, kiedy nie można było wchodzić do ogrodu botanicznego, ponieważ nikt przez płot nie zaglądał do tych ptaków i one naprawdę były dużo bardziej zrelaksowane niż wtedy, kiedy ogród normalnie jest otwarty i to było widać w zachowaniu ptaków.
Możesz wytłumaczyć, jak wygląda ptak zrelaksowany?
To znaczy, no, nie rzuca się, nie jest zdenerwowany. My też po samym procesie karmienia widzimy, że zwierzę od razu podchodzi do posiłku i zaczyna jeść, a nie czeka, aż odejdziemy na przykład, tak? Więc po takich zachowaniach widzimy, że są mniej zdenerwowane, że nie są bardzo spłoszone.
A kiedy ptaki wydają głos, to znaczy, że też nas odstraszają?
To zależy, jaki głos, ponieważ ptaki mają różne...
Krzyczą, tak.
Jak krzyczą, to znaczy, że nas odstraszają. Jak śpiewają, to znaczy, że się komunikują między sobą. Jeżeli jeden ptak, jeden na przykład, nie wiem, kos wyda dźwięk ostrzegawczy, to wszystkie gatunki wiedzą, że to jest głos ostrzegawczy i na przykład trzeba wypatrywać w tym momencie drapieżnika, który się zbliża. Bardzo żywo reagują na koty wszystkie gatunki ptaków. To można zauważyć nawet tak na osiedlu.
No dobrze, a teraz kwestia łańcucha pokarmowego. Czy my ludzie w jakiś sposób, może nie bezpośrednio, ale pośrednio przyczyniamy się czasem bardzo nieświadomie do tego, że ptaki przez nas mogą umrzeć?
Przygotowując audycję, mówiłaś mi o tych preparatach przeciwko chociażby owadom. Niektóre preparaty wpływają negatywnie na kręgowce i to nie chodzi tylko o ptaki, ale chodzi też o nasze chociażby zwierzęta domowe, więc należy się zastanowić, jakich preparatów czy środków używamy do ochrony przed owadami, ponieważ możemy sobie zaszkodzić tak naprawdę sami naszym członkom rodziny, naszym pupilom. Natomiast jednymi z takich najgroźniejszych środków ochrony to są na pewno pestycydy stosowane przy dużych uprawach rolnych przeciwko gryzoniom, ponieważ te preparaty działają stricte na gryzoni i one się nie metabolizują w organizmie tych gryzoni, przez co umierają, no a jest wiele zwierząt, które pożywiają się taką padliną, chociażby lisy czy też ptaki szponiaste.
Powiedziałeś, że się nie metabolizują, to znaczy, że po prostu ta substancja jest cały czas obecna w ciele tego gryzonia.
Jak zwierzę spożyje taką trutkę, to ona dalej jest w organizmie i może zaszkodzić kolejnemu zwierzęciu, które zje zwierzę, które padło z powodu trutki. No i jest wiele doniesień o tym, że właśnie później lisy żerują, czy też małe ptaki szponiaste, takie jak pustułki czy myszołowy, które są właśnie zatrute takimi środkami. Oczywiście trzeba też brać proporcje, w jakich dawkach ta trutka została zjedzona przez zwierzę, no bo jeżeli pustułka zje jedną zatrutą mysz, no to jest duże stężenie. Natomiast jeżeli lis zje jedną zatrutą mysz, to być może on sobie poradzi, ale jeżeli zje takich myszy 10, to jest to już na tyle dużo, żeby zaszkodzić kolejnemu innemu zwierzęciu.
Ale taki na przykład działkowiec albo człowiek, który ma mrówki w domu, również może zatruć ptaka?
To znaczy te środki ochrony przed owadami mają wpływ na ptaki, one mogą chorować po tym, co może prowadzić do śmierci, natomiast ja namawiam do tego, żeby stosować naturalne środki ochrony przed owadami. Mrówki bardzo dobrze działają na opryski chociażby z wrotyczu, czy żeby przerwać szlak mrówkom można rozsypać cynamon, który jest całkowicie nieszkodliwy dla innych organizmów, więc tutaj można poczytać o naturalnych środkach ochrony i ich używać. Także ja jestem za tym rozwiązaniem. Nigdy nie stosowałam takich środków, bo ja to zawsze się cieszyłam, kiedy wokół mojego domu, zresztą sama hoduję mrówki w domu jako hobby i kocham wszystkie zwierzęta. Nie wyobrażam sobie po prostu tak wytruwać, jeżeli one jakby nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa, czy też nie wyrządzają żadnych szkód wokół domu, czy wokół środowiska, w którym się znajduję. No na pewno ma to wpływ na układ nefrologiczny i na układ wątroby. Na pewno tutaj te narządy mogą ulec jakiemuś uszkodzeniu.
I tak spojrzałaś do góry?
Tak, właśnie leciały kruki, które się bawiły, a ja zawsze jestem wzruszona, jak je widzę, bo to takie mądre ptaki. Zresztą nad ogrodem botanicznym bardzo często można zobaczyć kruki bawiące się i to jest bardzo fajny spektakl, bardzo, bardzo często. Różne akrobacje w powietrzu, nawoływanie i tak dalej, także to jest naprawdę bardzo fajne.
Ale kruki to raczej obsiadają pola, to są wiejskie ptaki.
To są ptaki wiejsko-leśne, one w lesie także świetnie się czują, no a tutaj mamy zaraz Las Piastowski, także to jest idealne środowisko dla kruków.
Czy kruki potrzebują dużo wody?
Potrzebują wody tak jak każdy organizm, jednak zapotrzebowanie na wodę przez ptaki jest dużo mniejsze, ale jak każdy organizm oczywiście potrzebują tej wody.
Jak pije ptak?
Dziobem, nabiera wodę, przełyka normalnie, tak, no, bardzo podobnie jak reszta kręgowców. Może no, część używa do tego języka, tak jak psy, no, ale używa dzioba, żeby nabrać tak jak łyżeczką trochę wody i po prostu spija to. Ptaki piją taką wodę, jaka jest akurat podana. Jeśli my sami robimy poidło i wiemy, że różne ptaki będą z tego korzystać, to warto jednak tą higienę poidła utrzymać, tak jak utrzymuje się higienę karmnika, żeby ptaki między sobą nie zarażały się różnymi chorobami. A jeżeli będzie to naturalne poidło, nie wiem, w oczku wodnym, no to nie unikniemy tam żadnych mikroorganizmów, rzęsy i tak dalej. Natomiast jeśli mówimy o takich własnych poidłach, no to zróbmy je tak, aby właśnie było jak najbardziej łatwe w czyszczeniu i utrzymywaniu tej higieny. No i żeby nie było też na tyle głębokie, trzeba je jakoś zabezpieczyć, żeby ptaki się tam nie potopiły. Fajne są poidła po prostu z podkładek na bardzo duże donice. Tam możemy dać różne patyki, kamyczki i tak dalej. Wtedy owady też będą z tego korzystać. No i ptaki na pewno się nie utopią, bo też będą miały podpórkę.
Poidło z paśnikiem.
No to też tak aż nie działa, ponieważ jeżeli ptak podlatuje do poidła, no to owady uciekają też. Ptak nie jest w stanie zjeść wszystkich owadów naraz, więc jeżeli nawet upoluje jakiegoś owada, no to tylko po to, żeby po pierwsze najeść się, a po drugie ewentualnie wykarmić młode, więc to jest jak najbardziej na plus. No poza tym to jest natura, takie są prawa natury. Jeżeli chcemy wystawiać poidła, no to też musimy się liczyć z tym, że jeżeli zostanie źle umiejscowione, no to będą miały także dostęp do tego drapieżniki. Jeżeli chcemy wystawić poidło na przykład dla ptaków, to ono powinno być gdzieś przy krzakach, przy drzewie, tak żeby ptaki, małe wróblaki mogły się ukryć, ponieważ krogulce mogą przesiadywać w ukryciu i czekać na ptaka, który podleci do takiego poidła i go po prostu w bardzo łatwy sposób upolować.
Kruki się też kąpią?
Oczywiście, że się kąpią. Wszystkie ptaki praktycznie.
W piachu czy w wodzie?
W wodzie, w piachu różnie. No ja w lesie kiedyś widziałam kąpiące się kruki w takim właśnie zbiorniczku po takiej wielkiej ulewie, no i normalnie się tam pluskały, taplały. Była zabawa na 102. Krucza. One zawsze mają zabawę na 102, to jest też takie niesamowite, naprawdę. Bardzo pogodne zwierzęta, naprawdę. Fajne w obserwacji.
A takie mroczne się wydają, prawda?
Bardzo mądre, nadają sobie imiona, potrafią te imiona wypowiadać, no wołują się imionami, tak, no świetne są kruki, warto naprawdę poczytać o tym gatunku, bo...
Imiona?
Tak, nadają sobie imiona. Każdy ma imię?
Na przykład?
Kruk? No nie umiem kruczego.
Jo?
Na przykład. Albo jakieś tam gulganie. No i ten ptak, który ma tak na imię, leci i on mówi, że on ma tak na imię, a później reszta naśladuje, na przykład jak chce go zawołać albo coś. No zresztą kruki potrafią odwiedzać swoje rodziny, swoich rodziców i to do tego stopnia, że na przykład przynoszą podarki, jak odwiedzają się nawzajem. Tak, no to bardzo społeczne i bardzo inteligentne zwierzęta.
To aż czekam z niecierpliwością na audycję o krukach. Ewa Burda, ornitolog z Ptasiego Azylu w Ogrodzie Botanicznym, która mam nadzieję już niebawem pojawi się na żywo w studiu magazynu Między Nami Zwierzętami.